Więc 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, co zrobić, gdy brat lub siostra zgrzeszą. Zobaczyliśmy, że cały rozdział 18 dotyczy relacji między braćmi i siostrami, czyli pomiędzy ludźmi wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczyliśmy też, że założeniem Pana Jezusa Chrystusa jest to, aby wierzący byli częścią lokalnego kościoła, czyli zboru. Dlaczego tak? Ponieważ kiedy patrzymy na 18 rozdział, to widzimy, że kościół lokalny, czyli zbór, to wspólnota osób narodzonych na nowo, odrodzonych z Ducha Bożego, którzy kochają Pana Jezusa oraz siebie nawzajem, oraz dbają o siebie nawzajem poprzez to, że zachęcają siebie nawzajem do uświęcenia, czyli do życia, do świętego życia. Więc cały ten fragment musi być rozumiany w kontekście relacji, jaką wierzący mają ze sobą nawzajem poprzez to, że są członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa, czyli Kościoła, zboru. Następnie przypatrywaliśmy się krokom, jakie Pan Jezus zaleca nam, abyśmy podjęli, jeżeli wiemy, że nasz brat czy siostra zgrzeszyli. Więc najpierw indywidualnie, sam na sam, prywatnie należy upomnieć, czy też powiedzieć o tym, że ta osoba zgrzeszyła. Jeżeli to nie pomoże, to należy wziąć ze sobą jednego lub dwóch braci, którzy będą świadkami rozmowy. W końcu, jeśli to nie pomoże, należy postawić sprawę przed forum zboru, czyli publicznie. Jeśli to nie pomoże, to należy takiego brata lub siostrę wyłączyć ze wspólnoty, czyli ekskomunikować. Wszystko to jest robione po to, żeby pozyskać brata, by doprowadzić go do upamiętania. To pokazuje, jak ogromną, jak ważną sprawą jest grzech. Bóg nienawidzi grzechu i nie chce, żeby Kościół był zaplątany w jakikolwiek grzech. Więc dzisiaj chciałbym omówić ten temat trochę z innej strony. Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co zrobić, gdy do nas przychodzi brat lub siostra, by nas napomnieć. Bo powiedzieliśmy sobie 2 tygodnie temu, że jesteśmy grzesznikami, że grzeszymy. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, ale ciągle grzeszymy. Więc co zrobić, kiedy brat lub siostra przychodzą do nas i mówią nam, że zgrzeszyliśmy? Więc dzisiaj zajmujemy się drugą stroną medalu. Dlaczego tak? Ponieważ nasz fragment, wydaje mi się, właśnie tę kwestię porusza, dotyka jej. Fragment, jeszcze go raz przeczytajmy, to jest Mateusza 15, 18 rozdział, wersety 15 do 20. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Problem współczesnych zachodnich chrześcijan to indywidualizm. Chrześcijaństwo jest przez chrześcijan traktowane jako indywidualna relacja z Bogiem. Liczę się ja i Bóg, a inni mnie nie interesują. Tyle, że Pan Jezus w całym tym rozdziale, 18 Ewangelii Mateusza, uczy zupełnie innej postawy. Pan Jezus uczy nas, że w naszej relacji z Bogiem liczą się inni wierzący. A jeśli inni wierzący się nie liczą, to znaczy, że nie mamy relacji z Bogiem. Jan w swoim liście przypomina nam tę prawdę trochę innymi słowami. Bo jeśli nie kochasz brata, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Więc mierzymy Bożą miłość, też miłość do Boga tym, jak kochamy naszych braci i siostry. Dlatego też ci zachodni chrześcijanie, tak bardzo skupieni na sobie, potrzebują ozdrowienia w wierze, potrzebują zobaczyć, że chrześcijaństwo to przede wszystkim Bóg i wspólnota wierzących. Chrześcijaństwo ma charakter korporacyjny, to znaczy wspólnotowy, jest grupa ludzi. Ono nie ma charakteru wyłącznie indywidualnego, czyli ja i Bóg, a reszta się nie liczy. Chociaż trzeba powiedzieć, że w każdej wspólnocie, w każdym zborze jest też miejsce na to, żeby ta indywidualność mogła się wyrażać w służbie innym. Ale generalnie chrześcijaństwo ma charakter wspólnotowy. Ponadto widzimy, że indywidualizm osłabia zbór, ponieważ bardzo często autorytet zboru jest umniejszany. Tak jakby w ogóle zbór nie miał znaczenia, bo przecież tylko się liczę ja i mój Bóg. Porządek w zborze nie ma znaczenia. Wyznaczeni przez zbór liderzy, przywódcy też nie ma znaczenia. To, co najważniejsze, to ja i moja relacja z Bogiem. Co znowu jest przeciwne temu, co nauczał Pan Jezus i mam nadzieję, że dzisiaj to zobaczymy wyraźniej. Ale na początek zajmijmy się tekstem. Tutaj tekst jest najistotniejszy, tak? To jest nauczanie Pana Jezusa Chrystusa i na nim bazujemy. Więc ten fragment, który przeczytaliśmy, wersety od 15 do 20, możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to wersety od 15 do 17 i tutaj mamy tak zwaną procedurę w cudzysłowiu. Co zrobić, jeżeli wiemy, że brat lub siostra zgrzeszyli? Druga część, wersety od 18 do 20. No, pierwsza część jest dosyć prosta, natomiast druga część jest troszeczkę trudniejsza do zrozumienia. Ale trzeba pamiętać, że jest to powiedziane w kontekście 18 rozdziału, więc cały ten fragment nasz dotyczy napominania brata lub siostry, dotyczy relacji pomiędzy wierzącymi. Więc rzeczy, o których jest mowa w tych wersetach, dotyczą kwestii właśnie napominania brata, który zgrzeszył. I mamy dwa elementy w tej drugiej części. Pierwsza dotyczy związywania i rozwiązywania, a druga dotyczy obecności Pana Jezusa pomiędzy dwoma lub trzema osobami zgromadzonymi w Jego imieniu. Więc najpierw ten pierwszy element. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Co to znaczy? Dzisiaj, no jest to sformułowanie dla nas, jest to niezrozumiałe. Jest ono dziwne. Natomiast w czasach Jezusa tak nie było. To wyrażenie było bardzo jasne dla słuchaczy Jezusa. Oni dokładnie rozumieli, o co chodzi. Ponieważ jest to wyrażenie wzięte z języka rabinicznego, z języka nauczycieli prawa mojżeszowego, z języka ludzi, którzy komentowali i interpretowali przykazania, które Bóg dał Izraelowi przez Mojżesza. I najprościej mówiąc, związywanie dotyczyło tego, co zabronione, czyli zabraniało jakiegoś postępowania, jakiegoś zachowania. Mówimy tu w kontekście Bożych przykazań. Z kolei rozwiązywanie dotyczyło tego, co jest dozwolone, czyli dopuszczało jakieś postępowanie. Czyli generalnie związywanie lub rozwiązywanie definiowało, co wolno, a czego nie wolno, co jest zabronione, a co jest dopuszczone. I widać, że związywanie lub rozwiązywanie, czyli definiowanie tego, co wolno, a czego nie, wiąże się z posiadaniem pewnego autorytetu. Kiedy jakiś rabin coś związywał lub rozwiązywał, to ludzie to zachowywali, trzymali się tego. Dlaczego? Ponieważ on jako nauczyciel prawa miał autorytet i ludzie to zachowywali. To samo wyrażenie, związywanie i rozwiązywanie, zostało użyte jeszcze przez Pana Jezusa w jednym miejscu. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 19 wersecie, Pan Jezus powiedział Piotrowi i apostołom: i dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. W tym miejscu Pan Jezus dał swoim apostołom autorytet, pewną władzę definiowania tego, co wolno, a czego nie. Ale w naszym fragmencie ta sama władza jest dana nie tylko apostołom, ale uczniom, czy też zborowi, kościołowi lokalnemu. To decyzja zboru jest wiążąca. Tak? Jeżeli chodzi o ekskomunikowanie czy wyłączenie kogoś ze zboru, to decyzja zboru jest wiążąca, a nie decyzja dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu Jezusa, czy też osoby, która idzie napomnieć swojego brata. Dlatego możemy powiedzieć, że zbór ma władzę związywania i rozwiązywania, czyli definiowania, określania, wyrażania tego, co jest zabronione i tego, co jest dopuszczone. Oczywiście zbór nie odkrywa koła na nowo, jak to się mówi, ponieważ to wszystko zostało wcześniej już zdefiniowane. Nie chodzi o to, że w ramach tak zwanej radosnej twórczości zbór nagle zacznie sobie wymyślać jakieś rzeczy i mówić, definiować na nowo, po swojemu, co wolno, a czego nie wolno i będzie zabraniać albo dopuszczać. Weźmy tak na przykładu taką kwestię, która dzisiaj powoduje zagorzałe dyskusje, czyli kwestię małżeństw jednopłciowych. Jestem przekonany, że Pismo Święte, czyli Boże Słowo w tej sprawie jest bardzo jasne i precyzyjne, że nie ma miejsca na dwuznaczność. Małżeństwo to związek jednej kobiety z jednym mężczyzną, dopóki śmierć ich nie rozdzieli. Więc Kościół chrześcijański, czy też zbór, powinien, jeżeli taka sprawa pojawia się, związać, mówiąc językiem biblijnym, z prawem małżeństw jednopłciowych, czyli zakazać takich związków, czyli publicznie wyrazić swoje stanowisko wynikające z nauczania Pana Jezusa Chrystusa. Zatem nie ma tu miejsca na wymyślanie czegoś nowego, ponieważ to już dawno zostało zdefiniowane, zostało określone przez Pana Jezusa w swoim nauczaniu. I tutaj można wziąć inne kwestie, które też są dyskusyjne czy problematyczne, ale generalnie w zborze nie ma miejsca na tak zwaną radosną twórczość, że teraz będziemy sobie wymyślać na nowo i redefiniować na przykład dekalog. Nie, pewne rzeczy zostały już powiedziane, a zbór poprzez związywanie lub rozwiązywanie to tylko potwierdza czy też wyraża publicznie. Zatem Pan Jezus przekazał zborowi, kościołowi lokalnemu autorytet związywania i rozwiązywania, czyli definiowania tego, co zabronione oraz tego, co dopuszczone. Ale za tym idzie też pewien autorytet, czy też władza dyscyplinowania członków zboru. Zbór, nie pastor, tak? Zbór przyjmuje członków, ale też ma władzę pozbawiać ich tego członkostwa, jeśli nie chcą się opamiętać, jeśli odrzucają napomnienie zboru i trwają w grzechu. Więc pierwsza rzecz, jaką Jezus mówi, że odnośnie napominania brata, który zgrzeszył, dotyczy właśnie autorytetu zboru. Dlatego nie można jakby lekceważyć tego napomnienia. Druga rzecz, drugi element. Zaprawdę powiadam wam cokolwiek, nie, ten drugi to jest nadto, powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten fragment dotyczy, przecież mówi o modlitwie, tak? Że jeżeli ktoś uzgodni swoje prośby. Ale gdy się przyjrzeć uważniej Grece, to nacisk jest położony na coś innego. Tutaj nie jest tak bardzo modlitwa podkreślona, ile zgodne działanie. Dosłowne tłumaczenie tego wersetu brzmi: znowu mówię wam, że jeśli dwaj zgodziliby się z was na ziemi co do jakiejkolwiek sprawy, o którą jeśli prosiliby, stanie się im u Ojca mego w niebiosach. Więc mamy dwa warunki, można powiedzieć. Zgodzenie się i dalej działanie na podstawie tej zgody. Zatem mamy zgodę co do meritum sprawy, co do istoty sprawy, ale ta zgoda idzie dalej, ponieważ prowadzi do wspólnego działania, jakim w tym przypadku jest modlitwa. I gwoli ciekawostki, to greckie słowo, które jest przetłumaczone jako uzgodnić, to od tego słowa pochodzi słowo symfonia. czyli utwór na wiele instrumentów, na orkiestrę, gdzie wszystkie one grają jeden utwór. I można powiedzieć, że jedność, czy zgodność między braćmi i siostrami to taka symfonia w uszach Boga. Bardzo się Bogu podoba. Więc ten werset wskazuje na zgodne działanie dwóch lub trzech osób. I Pan Jezus mówi nam, że jeżeli jest takich dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu, to On jest pośród nich. I wydaje mi się, że jest tutaj właśnie jasne odniesienie do wersetu 16, który mówi: jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Ale z drugiej strony to pokazuje nam moc jedności, też zgodności. Jeśli pomiędzy dwoma lub trzema osobami zgromadzonymi w imię Jezusa Jezus jest pośród nich, to tym bardziej, kiedy cały zbór zgromadza się i w jedności działa, związując lub rozwiązując, czy też usuwając ze swoich szeregów brata, który nie chce się upamiętać. Pan Jezus się do tego pod tym podpisuje. Pan Jezus jest pomiędzy tymi ludźmi. Zatem druga część, wydaje mi się, przedstawia nam argumenty, które mają nas zachęcić do tego, byśmy do napomnienia nie podchodzili zbyt lekko, lekceważąco i żebyśmy właśnie go czasem nie zlekceważyli. Czyli ten pośrednio ten fragment mówi nam, co zrobić, gdy napomnienie jest skierowane do nas, kiedy to my grzeszymy. Więc jaka powinna być nasza reakcja na to napomnienie? Jeśli nasze podejście do chrześcijaństwa, do wiary w Boga, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa jest tak tym podejściem indywidualistycznym, nastawionym i skupionym na nas samych, to będziemy mieli problem, ponieważ najpewniej tego napomnienia nie przyjmiemy. Obrazimy się na osobę, która nas tak potraktuje. Ale pamiętaj, takie postępowanie jest głupie i jest przeciwne nauczaniu Słowa Bożego. Nie postępuj tak, ponieważ tak ludzie pobożni nie postępują. Możemy zerknąć na przykład do psalmu 141, werset 5. Psalm 145, werset 5. Psalm 141, werset 5 jest napisany: gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę. Inne tłumaczenie troszeczkę lepiej to oddaje. Łaską jest, kiedy mnie pouczy sprawiedliwy, a jego upominanie to jakby wyborny olejek na moją głowę. Dla psalmisty być upomnianym przez sprawiedliwego to łaska, to coś wspaniałego, to coś dobrego. W Księdze Przypowieści Salomona 27, wersety 5 i 6, też przeczytajmy. Przypowieści Salomona, 27 rozdział, wersety 5 i 6. Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Jednym słowem, jeżeli ktoś nas napomina, to działa w miłości. Jeżeli milczy, widząc nasz grzech, to nas nie kocha. Nie działa dla naszego dobra, nie szuka naszego dobra. Więc napominanie, ono nie jest przyjemne, ale jest oznaką przyjaźni, jest oznaką wierności, oznaką miłości. Więc jaki jest twój stosunek do bycia napominanym? Jest pozytywny czy negatywny? Więc pierwsza rzecz, to trzeba dokonać przebiegunowienia naszej postawy, tego, jak my traktujemy napominanie. Powinniśmy traktować napominanie jako coś dobrego, jako coś, co działa dla naszego dobra, więc powinniśmy pozytywnie reagować na nie. Po drugie, musimy pamiętać że jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, należymy do Kościoła, do zboru, to wzięliśmy na siebie pewne prawa i obowiązki. Dajemy prawo innym do napominania nas oraz bierzemy na siebie obowiązek napominania innych, jeśli zgrzeszą. I wszystko to ma się odbywać w miłości. I tak właśnie powinien funkcjonować Kościół Pana Jezusa Chrystusa, zbór. Po trzecie, nigdy nie powinniśmy lekceważyć tego, z czym przychodzi nasz brat lub czy siostra. Może to wydawać się nieprzyjemne, ale jeśli faktycznie zgrzeszyłeś, to napomnienie może przynieść tobie radość poprzez upamiętanie. I tutaj dobrym przykładem jest Dawid, król Dawid. Król Dawid pewnego razu postanowił, kiedy jego żołnierze poszli na wojnę, on postanowił zostać w pałacu. A chyba się nudził, bo zgrzeszył. Tak? Zobaczył go kobietę myjącą się i zapragnął jej, zgrzeszył z nią, ponieważ ona była mężatką. I później kazał tego jeszcze męża się pozbyć, to znaczy napisał list, w którym do dowódcy tego męża, który akurat teraz w tym czasie był na wojnie, żeby go dowódca posłał na pierwszą linię, na front, i kiedy żeby po prostu go zabili tam. I Dawid to nie za bardzo sobie chyba zdawał sprawę z tego, że zgrzeszył. I dopiero kiedy prorok Natan przyszedł do niego i powiedział mu o tym, że zgrzeszył, no to Dawid padł na kolana przed Bogiem. Był to dla niego bardzo bolesny proces, ale był to proces, który przyniósł upamiętanie z grzechu i na końcu Dawid oddał cześć Bogu. On nie był zły na to, że przyszedł do niego prorok z napomnieniem. On był wdzięczny Bogu za to, że prorok przyszedł do niego z napomnieniem. Więc nie powinniśmy lekceważyć, kiedy ktoś przychodzi do nas z napomnieniem, kiedy mówi nam o naszym grzechu. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie przyjęliśmy do wiadomości tego upomnienia i przychodzi ona z innymi osobami w tej samej sprawie, to tym razem powinniśmy uważnie wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Ponieważ jeśli odrzucimy to, co mówią, to dlaczego nie mielibyśmy odrzucić napomnienia całego zboru? Nie chodzi tu o to, że większość ma rację, prawda? Jak w demokracji, że większość zawsze ma rację. Tak nie jest. Pan Jezus ma rację. A jeżeli odrzucimy tych dwóch lub trzech, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby odrzucić napomnienie zboru, a to z kolei spowoduje odrzucenie napomnienia wychodzącego od Pana Jezusa Chrystusa i dyscyplinarne wyłączenie nas ze zboru. A tego powinniśmy za wszelką cenę unikać. Zatem traktuj napomnienie jako coś pozytywnego. Pamiętaj, że stając się częścią zboru, dałeś prawo innym członkom do napominania cię, a napominanie nigdy nie jest łatwe. I w końcu nigdy nie odrzucaj napomnienia, które przychodzi od brata lub siostry, ponieważ ono w założeniu przychodzi z miłości, dla twojego dobra. Jeśli je odrzucisz, to odrzucisz własne dobro, odrzucisz Chrystusa, napomnienie wychodzące z ust Chrystusa. Amen.